Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.
Dzień dobry, w Lechowych Historiach wracamy do rozmowy z Andrzejem Juskowiakiem, piłkarzem Lecha Poznań przez 4 sezony na przełomie lat 80. i 90. Przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, jak z Kani Gostyń trafiłeś do Lecha Poznań, jak wtedy wyglądało przejście młodego zawodnika do dużego klubu i właśnie, czy młodego, zachęcam, żeby odtworzyć sobie rozmowę sprzed tygodnia, a dzisiaj jesteśmy już w sezonie 1989-90, twój drugi sezon w Lechu Poznań, okraszony Mistrzostwem Polski, tytułem Króla Strzelców. To już był przeskok, bo ile w tym pierwszym sezonie doliczyliśmy się 12 meczów w lidze, 2 w pucharach, zaledwie 2 goli. Te mecze jeszcze nie były rozgrywane w pełnym wymiarze. No to sezon 89-90, to już Andrzej Juskowiak jest pierwszoplanową postacią w ataku Lecha Poznań. Było tak?
Tak, było tak. No tak, taka jest historia i tego się nie da zmienić. No, porównując do obecnych czasów, to mógłbym powiedzieć, że byłem zawodnikiem późno dojrzewającym, tak to się teraz nazywa, że ktoś tam późno gdzieś trafił, albo że późno dopiero zaskoczył, aczkolwiek ja grałem, w mojej opinii, nieźle już wcześniej strzelałem bramki na niższym poziomie, ale trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, w odpowiednim czasie i być przygotowanym. Jakby trochę szczęścia trzeba mieć, że w pewnym momencie coś nie funkcjonowało w zespole i trener się zdecyduje na inne ustawienie, trójką napastników, gdzie ja po jednej stronie miałem Bodka Pachelskiego, z drugiej strony Jarek Araszkiewicz i każdy dysponował innymi umiejętnościami, które dla mnie były kapitalne, których ja nie miałem. Jarek Araszkiewicz był bardzo szybkim zawodnikiem i trzeba było się napocić, żeby zdążyć pole karne, jak on na skrzydle ruszał. Z drugiej strony Bodek Pachelski, który ktoś tam kiedyś mówił o tym, że Semir Stilić miał ten taki no-look pass, taki pierwszy, że tam bardzo dobrze to robił.
No, Pachelski też już to
robił. Miał lepsze. No. Nawet potrafił zdecydowanie patrzeć w inną stronę i zagrywał między dwójką, trójką zawodników i trzeba było, ja jako napastnik musiałem to przewidzieć, ale jak to przewidziałem, no to znalazłem się w super sytuacji, bo obrońcy już nie mogli się ruszyć, bo Bodek miał szybką nogę i ta piłka już gdzieś była za obrońcami. I ja w tym momencie przez te przygotowania, też bardzo trudne, ciężkie przygotowania w okresie zimowym, później poprawione latem, byłem już na tyle przygotowany motorycznie, obudowany już trochę lepiej mięśniami niż przyszedłem rok wcześniej do Poznania, że podejmowałem też walkę fizyczną z obrońcami, że już nie dałem się tak przepychać i dochodziłem pierwszy do piłki przy dośrodkowaniach. Strzelałem sporo bramek po uderzeniu piłki głową już wcześniej, natomiast już w zderzeniu później w lidze, gdzie ci obrońcy byli naprawdę silni i zdecydowani, to trzeba było dużej odwagi, żeby z takimi zawodnikami się mierzyć i próbować ich ograć gdzieś polu karnym, uciec i tak dalej. To było duże wyzwanie i żeby sobie zrobić miejsce, bo z jednej strony mówi się o tym, że piłka szuka napastnika, natomiast to jest za mało. Napastnik musi szukać piłkę i
albo wiedzieć, gdzie ona poleci.
I tak, ale no, skąd wiedzieć, gdzie ona poleci? Znając możliwości rozwiązania danej sytuacji przez kolegę, bo ja wiedząc, jak szybkim zawodnikiem jest Jarek Araszkiewicz i gdzie on może, co on może zrobić z danej sytuacji, jak on może ją rozwiązać. Ja się tak ustawiałem w polu karnym, żeby przygotować sobie miejsce do ataku na piłkę albo żeby zostawić sobie jeszcze chwilę czasu, bo wiedziałem, że w tym momencie nie będzie dośrodkowania, bo tam jeszcze coś się musi wydarzyć, albo że nie będzie bo jest za mało miejsca do linii końcowej. Więc jakby to są takie rzeczy bardzo ważne dla napastnika, żeby to wszystko sobie w głowie poukładać i znać takie zasady, gdzie ci zawodnicy mogą coś więcej zrobić i na czym ja mogę skorzystać. I prawdopodobnie dlatego też, między innymi, ja byłem w stanie tyle bramek strzelić tak nagle, że po roku czasu, kiedy już byłem w Poznaniu, wcześniej tam grałem mniej, dostawałem mniej szans i tak dalej. No ale generalnie wielu nie dostawało dużo szans, no bo tych zmian było mało, więc trzeba było każdą minutę tak naprawdę wykorzystać. Jeżeli jakiś młody zawodnik dostał szansę gry od pierwszej minuty, no to naprawdę to już musiało się bardzo dużo rzeczy wydarzyć pozytywnych dla niego, że on miał możliwość pokazania się.
Potem musiał zrobić wszystko, żeby udowodnić, że zasłużył na to miejsce w składzie, bo jakby się wypadło, to wrócić potem ciężko pewnie.
No bardzo ciężko, bo trudno było, wydaje mi się też w tamtych czasach, trenerom wrócić do tych zawodników, którzy tam w pewnym momencie się nie sprawdzili. Że trenerzy mieli taką swoją miarkę, że jeżeli ktoś im nie pomógł w zwycięstwie, jakby tutaj jest całe clue tego, jak się można było dostać do pierwszego zespołu, bo chętniej też zawodnicy, tak zwana starszyzna, wpuszczała do szatni, do pierwszej jedenastki zawodnika, który ma coś ekstra, który coś im da, który im zagwarantuje albo da im większą szansę zwycięstwa w danym meczu. To takiego piłkarza przyjmowano.
W twoim wypadku strzelanie goli.
W moim przypadku strzelanie goli. Mirek Trzeciak na przykład miał duże umiejętności dryblingu i on też przez to był, nie powiem, że hołubiony, natomiast ceniony, tak, że daje coś ekstra, że jak zagra się do takiego zawodnika piłkę, to on wie, co z nią zrobić i nie odgrywa na jeden kontakt z powrotem do kolegi i on musi się znowu martwić, więc naprawdę ta weryfikacja umiejętności i przydatności do zespołu odbywała się na wielu poziomach. Nie tylko trener, ale też ta zwana szatnia, czy zawodnicy, którzy już stanowili trzon zespołu, rada drużyny. Oni chcieli zawodnika, młody, nie młody, ma coś dać więcej. Dużo się też mówiło o tym, że młodzi są od biegania. To Waldek Krygier na przykład, on był nieprawdopodobny też, jeśli chodzi o grę tak zwanego plastra, tak? No, jemu tam wystarczyło kogoś, żeby ktoś blisko i inny obok niego zawodnik miał spokój, tak? Że tam rzadko musiał go asekurować, bo...
Powiedział, że Waldek przykryje.
Waldek przykryje, zrobi swoje i tam no, nie ma prawa, żeby coś złego wydarzyło. I no, to była taka weryfikacja umiejętności i przydatności na każdą pozycję.
Troszeczkę odbiegniemy teraz od sportu, ale przełom lat 80. i 90. to zmiany w naszym kraju, zmiany w sporcie, zmiany w Lechu Poznań. Zaczynałeś pewnie jako pracownik kolei, więc na początku był etat kolejowy i chyba ten czas likwidacji kolejowego Lecha Poznań też trafił na ciebie. Odchodziłeś już z Lecha nie do końca kolejowego pewnie.
Nie, no dużo się zmieniło oczywiście i też no, widzimy jak Polska wygląda teraz też, no więc bez tych zmian moglibyśmy nie rozmawiać teraz w takich okolicznościach. No miałem szczęście. No, wszyscy się przyczyniliśmy do tego, że jednak te zmiany nastąpiły i że było lepiej i przy tych wyjazdach, zwłaszcza kiedy już grałem w reprezentacji olimpijskiej i wyjeżdżaliśmy na zgrupowania do Niemiec, w jakich warunkach tam można było przygotowywać się do meczów. Sprzęt też jak piłkarze Lecha wtedy, moi koledzy zazdrościli, kiedy wracałem z reprezentacji olimpijskiej i miałem nowy dres Adidasa, to w ogóle no, była jakaś coś nieprawdopodobna nobilitacja i zaszczyt, żeby mieć w ogóle jakiś taki sprzęt sportowy, nowy, buty piłkarskie, to było coś naprawdę trudnego do zdobycia, kosztowało mnóstwo pieniędzy na tamte czasy dla nas, więc widząc, mając możliwość podróżowania już gdzieś do innych krajów, no te różnice były bardzo duże i te zmiany, które się u nas toczyły, też do końca nie wiedzieliśmy, jak to się potoczy, bo dla piłki nożnej to było zagrożenie, bo jednak ta opieka gdzieś tych dużych zakładów pracy, no była kluczowa w wielu przypadkach i wiem, jak mocne były kluby na Śląsku, przez to, że były sponsorowane przez kopalnie. Więc
resortowe.
Resortowe, więc to wszystko było powiązane i nie wiadomo było do końca, jak to się potoczy. Ja to trochę patrzyłem na to wszystko, wjeżdżając w 1992 roku trochę z boku. Nie do końca też miałem taką styczność jak teraz, że to rzeczywiście można wszystko śledzić na bieżąco, aktualizować praktycznie co dwie godziny, jeżeli ktoś by chciał mieć aktualną wiedzę.
O świecie całym.
O świecie całym, tak. Nie mówiąc tylko o Polsce. Najczęściej to były jakieś rozmowy telefoniczne wtedy z rodziną, kiedy przyjeżdżałem na mecze reprezentacji. No i było widać, że to się dużo, dużo zmienia i dobrze, że to się zmieniło.
Gdyby nie zmiany, to w ogóle nie byłoby szans, żeby 22-letni piłkarz wyjechał z Polski, bo można było wyjechać, jak się ma 27, 29 lat, bodajże 29 lat, to była taka granica do końca systemu komunistycznego, a tutaj z czystym sumieniem Lech Poznań mógł 22-latka sprzedać i zarobić pieniądze Sportingowi Lizbona.
Ten Centralny Ośrodek Sportu wtedy miał dużo do powiedzenia też o tym, żeby...
On przeprowadzał transfery.
Transfery, tam też były te paszporty nasze, więc to też nie było wcale takie łatwe. Ponoć wielki udział w tym, że mogli już młodzi zawodnicy wyjeżdżać, miał Janusz Wójcik, który też w Warszawie lobował za tym, żeby mogli młodzi piłkarze wyjeżdżać, że to jednak jest dobrze dla rozwoju. Jeśli chodzi też o wizerunek piłkarzy polskich na świecie, no bo pewnie Włodek Lubański, kiedy mógłby wyjechać wcześniej, mógłby grać w Realu Madryt, w jakimś wielkim klubie w Europie. On wyjechał z Polski, kiedy był kontuzjowany i to był problem. Nikt wtedy się jakby za bardzo nad tym nie zastanawiał. Prawdopodobnie dlatego, że ludzie, którzy rządzili w polskiej piłce, albo którzy byli blisko, albo też ludzie, którzy w danych miejscach mieli władzę polityczną, chcieli mieć najlepszych zawodników, bo chodziło im o zwycięstwo swojego zespołu. Oczywiście takie były czasy i te zakazy były nie do obejścia. Z drugiej strony może te rozgrywki w Polsce były wtedy na bardzo wysokim poziomie.
Najlepsi Polacy grali w polskiej lidze.
Nie było innej opcji, więc tutaj na pewno pod tym względem tak, ale uważam, że i tak więcej daje ten rozwój. Jeżeli ktoś wyjeżdża i można się rozwinąć w innym środowisku, wrócić później do Polski, dać coś ekstra. No zresztą wyjeżdżałem w 92 roku do Portugalii, nigdy nie myślałem, że kiedy wrócę do Polski, to będę brał udział w sprowadzaniu portugalskich piłkarzy do Lecha, ale tak, także różne scenariusze życie pisze.
Ja nie wiem, to tak zaraz zapytam, chyba z twoich wszystkich klubów i krajów, w których grałeś, to najwięcej chyba właśnie z tej Portugalii po zakończeniu kariery czerpiesz.
Tak, no przede wszystkim chyba dlatego, że to był pierwszy klub zagraniczny i dobrze się tam czułem. Nie było łatwo oczywiście, bo to zupełnie inna mentalność, inne zainteresowanie takie, o którym mówiliśmy, że na południowcy podchodzą, rozmawiają gdzieś tam poza treningami, to ten czas szybko płynął i zupełnie inne wymagania w takich miejscach są do tego, jak się zachowywać poza boiskiem. I to było też ważne, istotne. Poznałem tam wielu ciekawych ludzi i do dzisiaj mamy kontakt. Fantastycznie, że jest połączenie bezpośrednio z Poznania do Lizbony. Szybko można przelecieć.
Śmiem twierdzić, że podróż z Poznania do Lizbony zajmuje teraz tyle czasu, co w 88 roku z Gostynia do Poznania.
Bardzo możliwe, bo to często...
Bo teraz przesiadką musiałbyś komunikacją zbiorową. Tak?
Tak, ale kiedyś to była możliwość, żeby z Gostynia pojechać pociągiem do Leszna i później do Poznania. Teraz tego już
nie ma. PKS-em trzeba.
PKS-em, ale też inaczej się jeździło, wolniej się jeździło, dłużej to oczywiście te podróże trwały. A żeby w ogóle do Lizbony się dostać, najpierw trzeba pojechać do Warszawy po wizę, później przez granicę do Berlina dopiero i stamtąd gdzieś przez Frankfurt do Lizbony, więc to trwało. Logistycznie to było w ogóle zupełnie inne wydarzenie.
A dzisiaj pstryk na ławicę, wsiadasz w samolot i lecisz. Skoro mówimy o tym odejściu, bo jeszcze musimy do paru meczów wcześniejszych wrócić, ale kwestia transferu do Sportingu Lizbona też jest ciekawa, bo Lech cię sprzedał po zakończeniu sezonu, czy właściwie działo się to jeszcze pod koniec mistrzowskiego sezonu 91-92. Później były Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, na których zdobyliście srebrny medal i zostałeś królem strzelców. I w Poznaniu się wtedy mówiło, czemu tak wcześnie tego Juskowiaka sprzedali, bo jakby go po Olimpiadzie sprzedali, po Igrzyskach, to jeszcze można by było kilkaset tysięcy dolarów więcej zarobić. Prawda czy mit?
No prawda, tylko że nikt nie miał takiej wiedzy, co się wydarzy na Igrzyskach. Ja podpisałem kontrakt ze Sportingiem, dajże w maju, kiedy zostałem zaproszony na taki mecz towarzyski w Paryżu. Wtedy Sporting grał z Aston Villa w ramach jakiegoś tam turnieju. I tam strzeliłem dwie bramki. Zostałem zaproszony na ten mecz, dlatego że wcześniej, 2-3 miesiące wcześniej byłem też na testach takich w PSV Eindhoven, gdzie trenerem był Bobby Robson. I on po sezonie odchodził do Sportingu. No i pamiętał tam o mnie, żeby też sprawdzić napastnika w takim meczu. Klub się zgodził i wygraliśmy wtedy 3-1, ja strzeliłem dwie bramki i właściwie wszystko było już dogadane. Ja patrząc na to chłodnym okiem na same igrzyska, oczywiście my byliśmy bardzo dobrze przygotowani jako zespół, znaliśmy się i wiedzieliśmy, po co tam jedziemy. Natomiast fakt, że ja miałem podpisany kontrakt przed, miałem już nawet rozmówki kupione polsko-portugalskie, które miały tam z 20 kartek. Trochę się tam próbowałem uczyć tego języka, ale nic nie rozumiałem w szatni, kiedy właśnie w tym Paryżu graliśmy, to w ogóle jakaś czarna magia dla mnie to była i byłem przerażony, że czegoś takiego będę musiał się uczyć, żeby się z tymi ludźmi dogadać, porozumieć w jakikolwiek sposób, to ja miałem spokój. Jakby ja jechałem na Igrzyska Olimpijskie przygotowane, co będę robił już później.
I to chyba ważne było, ta spokojna
było
głowa.
Było bardzo ważne, bo po jednym, po drugim meczu, kiedy już strzelałem bramki na igrzyskach, pojawiali się różni ludzie z różnymi propozycjami i jakieś takie sytuacje, gdzie a może tam jakiś inny klub i tak dalej, czy jest jakaś tam klauzula odejścia od tego i na jednym później z meczów nawet przyjechał prezydent Sousa Sintra, który kategorycznie gdzieś tam jakieś wywiady zaczął udzielać, że Juskowiak nie jest na sprzedaż, ani odsprzedaż, nawet bo oni już ktoś już się zgłosił do Sportingu.
Chciał ze Sportingu chciał kupić.
Tak, i no, mógł wtedy Sporting zarobić pieniądze w krótkim okresie czasu, nawet nie musiałbym do Lizbony lecieć prawdopodobnie, ale no, tak jak powiedział prezydent Sportingu, no, kibice by mu nie wybaczyli tego, więc nie było innego wyjścia. I ja też tak mentalnie w tamtym czasie pewnie nie byłbym przygotowany na to zainteresowanie i takie różne gierki menadżerów po jednym, po drugim meczu, gdzie tam było mało czasu na to, żeby się zregenerować, żeby się przygotować do kolejnego spotkania. Tutaj trzeba było jeszcze jakieś mieć spotkanie z jakąś agencją, klubem. Poza tym klub, kto wie, czy to by się nie rozbiło o kwotę transferową wtedy w Lechu, bo pewnie Lech chciałby dużo większe pieniądze i może ten kierunek byłby inny, no bo wiemy, że pojawiają się i tak jak wcześniej pojawiały się też duże oferty z takich bardziej egzotycznych krajów, gdzie niekoniecznie ja bym chciał jechać, więc no mogłoby się rozjechać i mógłbym nie wyjechać wtedy.
Reasumując, dobrze się stało. Jędrzej Juskowiak w 92 roku, jeszcze przed igrzyskami w Barcelonie, stał się piłkarzem Sportingu Lizbona. To była druga część rozmowy z byłym piłkarzem Lecha Poznań, ale jeszcze jest kilka meczów, o które muszę zapytać. O tym w trzecim odcinku, zatem zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.